drodzy bracia i siostry, jeszcze trwa Wielki Post, chociaż już pomału zbliżamy się do końca tego okresu, ale przed nami jeszcze punkt kulminacyjny, czyli Wielki Tydzień, uroczystości Wielkiego Tygodnia, te niezwykle ważne dni. I Wielki Post, myślę, że mamy tego świadomość, wszyscy, jest dla nas taką drogą, którą musimy przejść. Tak jak drogą zresztą naszą jest całe nasze życie. To jest wędrówka poprzez różne wydarzenia. Każda droga ma swój początek, ma jakiś przebieg, jakieś etapy i ma swój cel. I my także rozpoczęliśmy ten Wielki Post bardzo wymownym znakiem posypania głów popiołem. To była nasza deklaracja, wyraz tego, że chcemy się nawracać, że chcemy podjąć duchową pracę, chcemy pokutować, aby osiągnąć cel. Tym celem, takim bezpośrednim teraz, jest uroczystość, można powiedzieć inaczej, święte triduum paschalne, wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest ten bezpośredni cel, ale ten cel ostateczny to jest radość nieba, zbawienie wieczne, życie z Panem Bogiem na wieki. Powiedziałem tutaj, że celem naszym bezpośrednim są wydarzenia paschalne i możemy nazwać, określić Wielki Post jako taką drogę paschalną. Droga paschalna. Często to słowo słyszymy, pascha, paschalne, ale może nie do końca zdajemy sobie sprawę, co to tak naprawdę znaczy, pascha. Pascha, to znaczenie tego słowa tak etymologicznie, to znaczy przejście. Przejście. Człowiek przechodzi przez jakieś granice, jakieś progi, przechodzimy przez jakieś doświadczenia, przez jakieś niebezpieczeństwa niekiedy, ale przede wszystkim przechodzi Pan Bóg. Pan Bóg przechodzi przez życie człowieka, przez historię. I w ten sposób, zwróćmy uwagę, jak czytamy Stary Testament, to widzimy, że Bóg się objawiał swojemu ludowi, w ogóle człowiekowi, nie poprzez książki, nie poprzez jakieś wykłady, nie poprzez jakąś teorię, jakieś idee, ale objawia się jako ten, który przechodzi przez życie człowieka, wkracza w to życie w jakiś sposób, razem z człowiekiem przechodzi. I takim bardzo znanym nam wszystkim znakiem, symbolem tej drogi, tego przechodzenia jest wędrówka ludu wybranego przez pustynię. 40 lat na pustyni, przejście przez pustynię, ale z nimi wędrował Pan Bóg. Wędrował obecny w arce, którą nieśli, ale widzimy, że doświadczali go w różny sposób, czasami tej jego surowości doświadczali, ale czasami ratunku, opieki, pomocy, karmił ich, chronił przed wrogiem. To były te doświadczenia, one się kształtowały w takim zmaganiu. Wiadomo, że pustynia to nie jest miejsce komfortowe. Pustynia, przez którą się wędruje jeszcze z tą świadomością, że czyhają tam różne niebezpieczeństwa. To jest miejsce walki, miejsce jakiegoś znoju, jakiegoś trudu. Ale właśnie w takich momentach najbardziej można było, i rzeczywiście tak się stało, doświadczyli obecności i działania żywego Boga. Bóg objawił im się jako ten, który razem z nimi przechodzi przez pustynię. Drodzy bracia i siostry, możemy sięgnąć tutaj jeszcze dalej, aż do momentu stworzenia świata, do tego opisu, który mamy w Księdze Rodzaju, poemat o stworzeniu świata, bo to trzeba pamiętać, że to jest poemat, to jest pewna wizja też literacka, poetycka, ale bardzo piękna i bardzo też taka znacząca, wymowna. Stworzenie świata jak wyglądało? Pan Bóg wydobywał z ciemności, tego niebytu. Ciemność była, wody niezmierzone, Duch Boży unosił się nad wodami i Pan Bóg z tego niebytu wydobywa na światło dzienne poszczególne elementy istnienia. I potem mamy to zdanie, które dobrze pamiętamy. I widział Bóg, że było dobre, było bardzo dobre. Widział Bóg, czyli coś już zostało wydobyte na światło. A więc to pojawianie się Pana Boga w doświadczeniu człowieka już od pierwszych momentów, już od stworzenia, też wiąże się z nocą i ze światłem. Noc to jest niebyt, noc to jest śmierć, nieistnienie. Później zobaczymy, że noc to jest także grzech, to jest jakieś zagubienie człowieka. A światło to jest życie, światło to jest zbawienie, światło to jest szczęście, miłość. I Bóg zawsze, to Jego działanie zawsze prowadzi do tego, żeby człowieka z tych ciemności różnego rodzaju wydobywać na światło, żeby człowieka rozświetlać, rozjaśniać jego życie. To są pewne metafory, ale oddające to, na czym rzeczywiście polega działanie Pana Boga w życiu człowieka. I moi kochani, jeśli chodzi o ten poemat o stworzeniu świata, to jest taki, w tradycji żydowskiej, bardzo starej, jest taki komentarz do tego poematu, w którym zwrócono, komentator anonimowy zwrócił uwagę na to, że Bóg stwarzając sprawia, że nagle zaczyna istnieć coś obok Niego, bo przed stworzeniem świata był tylko Bóg. Bóg istniał zawsze, nie było nic innego. I Bóg, chcąc stworzyć świat, niejako dokonał tego cofnięcia się, krok wstecz, ustąpił miejsca stworzeniu. No bo istniał tylko Bóg, nie było miejsca na stworzenie, jak gdyby. Miejsca nie tylko chodzi tu o przestrzeń, rozumiemy, chodzi o pewną symboliczną, duchową jakby przestrzeń życia, istnienia. Bóg ustąpił miejsca stworzeniu. To jest ten pierwszy moment, kiedy widzimy już w jakiś sposób tę pokorę, jak gdyby, Pana Boga, takie jego ofiarowanie się człowiekowi, ofiarowanie się w ogóle stworzeniu. Bóg, który jest wszystkim, ma władzę, ma moc, nagle dobrowolnie podejmuje pewną ofiarę. Dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii przed chwilą takie słowa. Jezus tam mówi o nasionku, ziarenku, ziarno wrzucone w ziemię, które musi obumrzeć. I tu możemy sobie tak odnieść te słowa Jezusa właśnie też i do tego momentu stworzenia. Bóg, cofając się, robiąc miejsce stworzenia, jakby zaczyna przygotowywać już tę ofiarę, którą potem dopełni w postaci ofiarowania swojego Syna, który rzeczywiście stanie się jak to ziarno wrzucone w ziemię, obumrze, żeby przynieść owoc. I Bóg, robiąc miejsce stworzeniu, obdarzając człowieka też jako jedno ze stworzeń, obdarzając tym, co było dotychczas tylko Jego przymiotem, a więc wolność, miłość, szczęście, zdolność dokonywania wyborów, decydowania. Nie? To było wszystko w Bogu. Bóg tego udzielił człowiekowi. Bóg daje mu wolną rękę. Mówi, żyj, rozwijaj się, bądź szczęśliwy, rozkwitaj, rośnij. Ale niestety bardzo często nie spotyka się Pan Bóg z tą pozytywną odpowiedzią ze strony człowieka. Zaprasza go do relacji z sobą, proponuje mu tę relację, nie zmusza oczywiście, bo szanuje jego wolność, ale spotyka się często z taką odmową. I człowiek, który otrzymał jakąś cząstkę świata, przestrzeni życiowej, zaczyna z tej cząstki wypychać Pana Boga, wypraszać Go ze swojego życia. I widzimy, jak to się dokonuje też na takim poziomie zarówno osobistym, że wypraszamy Boga ze swoich prywatnych, osobistych spraw, ze swojego myślenia, swoich uczuć, różnych działań, pragnień, które mamy w sobie, ale dokonuje się to też na poziomie jakimś społecznym, kulturowym, między narodami także. Gdzieś ten Pan Bóg jest wypraszany. I człowiekowi się wydaje, że łatwiej się żyje bez Pana Boga. Jest takie wrażenie, że ten Pan Bóg to tak trochę nam komplikuje życie. Bo czegoś wymaga, bo do czegoś nas wzywa, pociąga nas do czegoś. A jeszcze jak słyszymy słowa teraz o tym, że mamy obumierać, no to już w ogóle wydaje się to pozbawione czegoś, co by nas jakoś pociągało. Życie bez Pana Boga wydaje się łatwiejsze. I tak jest na początku rzeczywiście. Natomiast każdy, kto tego Boga wyprosi ze swojego życia, bardzo szybko przekonuje się, że zaczyna na nowo zanurzać się w ciemności. W ciemności grzechu, jakiejś agresji, fałszu, egoizmu, nienawiści. To jest to, co nas bardzo szybko dopada. I tutaj widzimy, że my bez Boga, bez Jego obecności, bez Jego działania naprawdę niewiele możemy. Że my się błyskawicznie zaczynamy staczać, cofać, zanurzać w ciemność. I co wobec tego robi Bóg? Nie zostawia człowieka samego. Bóg przychodzi i znowu właśnie można powiedzieć, przechodzi przez to życie człowieka. Ofiaruje swojego Syna, który przyjmuje na swoje ramiona w postaci krzyża, który no jest narzędziem egzekucji, narzędziem śmierci, bardzo konkretnym i historycznym. Natomiast jest też w tym krzyżu pewien symbol, pewien znak, On jest znakiem tego wszystkiego, co Bóg, Jezus Chrystus, Syn Boży, przyjął na siebie jako te konsekwencje grzechu, konsekwencje upadku człowieka. Cała nienawiść się na nim skupiła. On jest gotów to nieść na swoich ramionach. Jest gotów ponieść śmierć dla naszego zbawienia. To jest to obumieranie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który właśnie sam o sobie przede wszystkim mówi, że to ja jestem tym ziarnem, które wpada, zostaje wrzucone w ziemię i wydaje owoc. Jezus mówi o sobie samym i rzeczywiście wypełnia to, o czym mówi w 100%. Daje całego siebie, jak ziarno, które idzie w ziemię, żeby potem wykiełkować. No my tak mówimy, że to ziarno obumiera. Dzisiaj wiemy, że to nie jest tak, że ono tam umiera, gnije, przepada, tylko pod wpływem wilgoci, temperatury zaczynają się uruchamiać pewne procesy, które prowadzą do kiełkowania, do rozwoju. No, dzisiaj wiemy, przyrodnicy nam to potwierdzą. Natomiast słuchając tutaj słów Pana Jezusa, wiemy, że nie chodzi o taką ścisłość naukową, przyrodniczą, ile o pewien obraz, pewną metaforę. Tak sobie wtedy wyobrażano to, że to ziarno tam rzeczywiście ginie. I jest to bardzo piękna metafora ziarenka, które obumiera, żeby potem odżyć na nowo. Powiedziałem, że Jezus mówi te słowa o sobie samym. To ja jestem tym ziarnem. Ale Jezus równocześnie wskazuje w ten sposób nam wszystkim pewną drogę, pewną zasadę postępowania. Jeżeli chcesz wydać owoce w swoim życiu, jeżeli chcesz żyć pełnią tego życia, żyć prawdziwie, to musisz się zgodzić na to, żeby w jakiejś mierze obumrzeć. Czyli musisz się zgodzić na pewną ofiarę, na pewien trud, na pewną stratę, jakiś wysiłek. Coś, co będzie cię kosztowało, naprawdę będzie cię kosztowało. To jest pewien program, bardzo trudny program życia, program, który ma zapewnić nam te owoce, ten plon. Ale właściwie wiemy, że to się doskonale sprawdza w praktyce, w życiu. Święty Paweł zauważy i powie wprost, że kto skąpo sieje, ten skąpo zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten i hojnie zbierać będzie. To dotyczy pracy na roli. Każdy, kto chociaż trochę ma pojęcia o tym, na czym polega praca rolnika, doskonale wie, że to tak jest. Trzeba wysiać ziarno, trzeba przygotować, włożyć wiele trudów w to, żeby móc potem zebrać owoce. I to się potwierdza w naszym życiu. Jeżeli mało z siebie dam, to mało, w niewielkim stopniu będę cieszył się potem owocami. A my bardzo często właśnie tak mało dajemy. Mało dajemy z siebie. Nieraz w tych sprawach najistotniejszych dajemy z siebie bardzo mało. I Wielki Post to jest taki czas, który ma nam przypomnieć o tym, że mamy się jakoś zmobilizować wewnętrznie, włożyć jakiś trud w to, ale nie bez sensu. Nie po to, żeby się zadręczyć, żeby się jakoś tam upokorzyć. Po to, żeby móc cieszyć się potem pięknymi owocami. Oczywiście, gdy mówimy o obumieraniu, to pierwsze skojarzenie pewnie jest z jakimś męczeństwem, jakimś, nie wiem, prześladowania, poniesienie śmierci, oddanie życia. I to rzeczywiście jest taka najczystsza postać tego obumierania. Ale to obumieranie może mieć bardzo wiele różnych postaci, różnych form w naszym życiu. I nieraz bywa tak, że człowiek jest postawiony w obliczu jakiejś próby życiowej. Czasem bardzo dramatyczne, jakieś wydarzenie, kiedy trzeba podjąć pewną decyzję, opowiedzieć się za Panem Bogiem, za jakąś wartością, poświęcić coś. Takich prób doświadczamy, myślę, że wszyscy czy większość z nas na jakimś etapie swojego życia. Ale to jest ten moment, kiedy Pan Bóg nas nie zostawia samych. Jest z nami i też dopuszczając takie trudne doświadczenia na nas, każąc nam przez nie jakoś przechodzić, przechodzi je razem z nami. Przechodzi, przejście, Pascha, znowu, właśnie to. I bardzo znanym takim obrazem ze Starego Testamentu, no wydarzeniem opisanym, ale takim, które też ma dla nas dzisiaj to znaczenie pewnego symbolu, czy pewnej syntezy, takiej próby, ciężkiej próby, której zostaje poddany człowiek, jest opis ofiary Abrahama na górze Moria. Bóg wystawia Abrahama na próbę i mówi mu tak. weź swego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, który ci wskaże. I tu nas ta scena od razu jakoś szokuje, no jak to Pan Bóg każe ojcu zabić swojego syna. Ale dobrze wiemy, że no jednak do tej śmierci, do tego zabójstwa Bóg nie dopuszcza, że jest to pewna tylko próba, pewne doświadczenie, któremu Bóg poddaje Abrahama. I Abraham stanął na wysokości zadania, bo zaufał Panu Bogu. Zawierzył mu, powierzył mu się w całości bezgranicznie. Abraham obumarł i wydał wspaniały owoc w postaci wiary, takiej potwierdzonej. Mówimy, że Abraham jest ojcem wiary wszystkich narodów. Moi kochani, Bóg czasami właśnie w podobny sposób działa w naszym życiu. Objawia się nam, wystawiając nas na trudne doświadczenia. Taka próba jest rodzajem jakiejś nocy, nieraz tak to odczuwamy właśnie, jako noc, jakbyśmy byli wrzuceni w ciemność, pozbawieni orientacji, pozbawieni oparcia, ale tam właśnie pośród tej nocy objawia się Bóg, który jest światłem, który przywraca to światło człowiekowi, wyprowadza znowu z ciemności ku światłu. Bardzo różne mogą być te ludzkie noce, choroba, utrata pracy, rozpad małżeństwa, jakaś zdrada, krzywda doznana, bankructwo, różne inne jeszcze trudne doświadczenia. Pan Bóg wprowadza człowieka w noc i razem z nim tę noc przechodzi i wyprowadza człowieka na światło. I to jest ten udział w pasrze, pascha, przejście. Tam człowiek odnajduje możliwość doświadczenia Boga w walce, w zmaganiu się. My nieraz sobie tak wyobrażamy, że życie duchowe to polega na takim doświadczaniu pewnych miłych nastrojów, takiego uduchowienia, jakiś klimat. Tymczasem prawdziwe życie duchowe to jest właśnie znój, bojowanie, to jest jakiś kryzys, który nas mobilizuje do czegoś, zmusza do jakiejś postawy, do dokonywania trudnych wyborów. Ale w ten sposób się rozwijamy, w ten sposób się zacieśnia ta nasza relacja z Panem Bogiem. Kiedy dwoje ludzi ma możliwość się najlepiej jakoś poznać, zbliżyć do siebie, kiedy są wystawieni na jakieś niebezpieczeństwo i muszą sobie radzić wspólnie, razem, wspierać się w czymś, ratować się, to wtedy rodzi się zaufanie, rodzi się jakaś głęboka więź, rodzi się przywiązanie. I nawet pośród największej nocy, największej dramatów może się Bóg objawić. To właśnie jest to przejście Boga przez życie człowieka. I pytanie, czy my jesteśmy na coś takiego gotowi? Jezus zapowiada, że no tak to może czasami wyglądać w naszym życiu, ale czy jesteśmy na to gotowi? Jasne jest oczywiście, że nikt nie szuka dla siebie dramatów w życiu, bo to nie o to chodzi w ogóle. I tak mamy tej biedy życiowej wystarczająco. Ale czy jesteśmy gotowi, by obumierać i wydawać owoce? By obumierać z miłości do Boga? Bo jestem przekonany, że my jesteśmy gotowi do tego, żeby obumierać z różnych innych powodów. I obumieramy. Ktoś sobie narzuca jakąś drakońską dietę, bo chce schudnąć, a więc no, w jakiś sposób obumiera, wymaga od siebie, rezygnuje z czegoś. Ludzie chodzą na jakieś siłownie, jakieś fitnessy, zadają sobie trud, pieniądze, czas poświęcają. No to też jakaś forma obumierania, żeby coś osiągnąć. Piękną, taką szlachetną formą obumierania jest chociażby rodzicielstwo, wychowanie dzieci. Ile tam trzeba sobie zadać trudu, ile zmartwień, ile wysiłku, nocy nieprzespanych. Też jakaś forma obumierania. Bardzo piękna, bardzo szlachetna, która też człowieka jakoś zbliża do Pana Boga. Zwłaszcza kiedy ten wysiłek jest podejmowany we wspólnocie z Bogiem, w atmosferze modlitwy, w atmosferze no też zawierzenia Panu Bogu. Czy jestem gotów coś ofiarować Bogu z miłości? Choćby i drobne rzeczy, ale z miłości. I tradycja chrześcijańska, moi kochani, od samego początku, od samego Jezusa proponuje nam pewne praktyki, konkretne praktyki, ćwiczenia takie duchowe, które mają nam pomóc bardziej kochać Boga. Mają nam pomóc jakoś przygotować się na to, byśmy byli gotowi obumierać. Byśmy byli też gotowi potem wydawać owoce duchowe, rozwijać się, zbliżać się do Pana Boga. Te praktyki kojarzymy bardzo mocno z Wielkim Postem, ale to nie są praktyki tylko na Wielki Post. Trzy takie bardzo ważne, dobrze wam znane. Post, poszczenie, modlitwa i jałmużna. Trzy rzeczy, które, do których jesteśmy wezwani, by spróbować się w ten sposób ćwiczyć, umacniać swój charakter, swoją wolę i przybliżać do Pana Boga. I moi kochani, chciałbym, żebyśmy w kolejnych dniach tych naszych rekolekcji, poniedziałek, wtorek, środa, kolejno nad każdą z tych praktyk, tych ćwiczeń, zatrzymali się przez chwilę, powiedzieli sobie o każdej z nich, czym one są, na czym polegają, w jaki sposób służą naszemu duchowemu rozwojowi, w jaki sposób je praktykować. I może chciałbym tak właśnie bardziej praktycznie podejść do tych tematów, spróbować podać jakieś sugestie, chociaż ten Wielki Post się już kończy, ale to jest coś, co zawsze będzie miało zastosowanie, będzie miało sens, będzie potrzebne nam wszystkim, jeżeli chcemy poważnie traktować swoje chrześcijaństwo, swoje kroczenie za Jezusem Chrystusem, no i swoje przygotowania do uroczystości paschalnych. Serdecznie was wszystkich zapraszam. A teraz, drodzy bracia i siostry, wyznajmy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa.